Drodzy braterstwo, cieszę się, że mogę tutaj być. Nigdy wcześniej nie miałem okazji być tutaj w zborze, tak? W Piotrzkowie, bo chyba tak się nazywacie. Z duchowym w Piotrzkowie, więc to jest moja pierwsza tutaj usługa, więc dziękuję za zaproszenie. Tematem, który się dzisiaj ze braterstwem podzielić, będzie temat dotyczący rozwoju Kościoła Bożego na ziemi, zwłaszcza w jego początkach, Kościół okresu efeskiego i Kościół okresu Smyrny. O takie tematy zostały tutaj poproszone, żeby przedstawić, więc stąd wynikają te tematy. Zastanowimy się nad tymi tematami, tak jak przedstawia je Słowo Boże w Księdze Objawienia. Jak weźmiemy Kościół okresu efeskiego, to w Objawieniu, w drugim rozdziale, w wersetach od 1 do 7 czytamy następujące słowa. Objawienie, drugi rozdział od 1 do 7. Do anioła zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją. I wiemy, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są chłopcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełnij uczynki takie jak pierwotne. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Zwycięzcy dan spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. I to tyle. Jest to anioła zboru w Efesie. Później mamy kolejne kilka wersetów, mówią do zboru w Smyrnie, później do zboru w Pergamie, następnie do zboru w Tyatyrze, do zboru Sardes, później do zboru Filadelfii i na koniec końcówka trzeciego rozdziału Księgi Objawienia do zboru Laodycei. Łącznie jest ich tutaj 7 tych zborów wymienionych. Takie przesłanie apostoł Jan otrzymał do tych zborów. Tak jak mówi w pierwszym rozdziale, w wersecie 9, ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. Apostoł Jan, już będąc podeszłym człowiekiem, bo według tych wyliczeń, które kiedyś widziałem, to Księga Objawienia napisana jest w ostatniej dekadzie pierwszego wieku, czyli apostoł Jan będzie już około 90-letnim staruszkiem, gdy przyszły jakaś fala prześladowań, został skazany na wyspę Patmos, wyspa na Morzu Śródziemnym i tam na takim rodzaju więzienia, skazania się znajdował na tej wyspie Patmos i tam otrzymał właśnie te wizje, które spisał w Księdze Objawienia, które stanowią Księgę Objawienia. Poczytajmy dalej, werset 11 rozdziału. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem do sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił, to co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów, do Efezu i do Smyrny i do Pergamonu i do Tiatyry i do Sardes i do Filadelfii i do Laodycei. Takie polecenie otrzymał apostoł Jan, będąc na wyspie Patmos. Te nazwy miejsca, które te zbory, to są nazwy miejscowości, które istniały wówczas w czymś, co dzisiaj nazywamy Azją Mniejszą. Jest to teren dzisiejszej Turcji, a ten rejon nazywany jest Azją Mniejszą. Tam takie fizycznie takie miejscowości były wówczas. Dzisiaj to tam są jakieś ruiny z tego, co pozostały, ale to kwestia bezsporna i historycznie potwierdzona. Wtedy istniały tam takie miasta. W tych miastach były zbory chrześcijańskie i apostoł Jan otrzymał takie polecenie, że to, co widzisz, czyli to, co ci teraz ukażę, te różne symbole podane w dalszych rozdziałach Księgi Objawienia, zapisz i wyślij do tych zborów. A na początku jest przesłanie do każdego z tych zborów. jeżeli ktoś by mógł się zastanawiać nad tym, no to po co my mamy się tym zajmować? My nie jesteśmy żadnym z tych siedmiu zborów, a nie pisze tutaj, że do zboru w Piotrkowie Trybunalskim napisz to, a to. No, nie pisze. Do żadnego ze współcześnie istniejących zborów nie ma specjalnego przesłania, ale podejrzewamy, że ponieważ stało się to częścią Biblii, tak samo jak na przykład list apostoła Pawła, pisany do zboży w Koryncie, albo tamten pisany do zboży w Tesalonice, a tamten pisany do braci, którzy byli w zborze w Rzymie, do Rzymiany pisany, a tamten pisany tam do pojedynczych jednostek, do Tymoteusza, do Tytusa, czy do Filemona, no to pisany był ten list apostoła Pawła do pojedynczej osoby. Ale ponieważ zawiera przesłanie, które jest no, czymś więcej niż tylko skierowane do tamtej osoby, dlatego stanowi część Biblii. Bo dlatego też i te przesłania skierowane do tamtych zborów, które fizycznie istniały, zawierają przesłanie ponadczasowe i są czymś więcej niż tylko przesłaniem dla osób, dla tych, nie wiem, kilkudziesięciu, czy może maksymalnie kilkuset osób, które były w danym czasie w tamtym zborze. Bo gdyby to miało być tylko dla nich przeznaczone, nie byłoby sensu zapisywać tego w Biblii, która jest podstawą do rozwoju dzieci Bożych przez cały wiek Ewangelii i my dzisiaj, no jeszcze trochę będziemy mieli 2000 lat. Jeszcze brakuje nam trochę, lekko ponad 1900 lat od napisania Księgi Objawienia jesteśmy i wciąż tym się bawimy. Zresztą werset trzeci pierwszego rozdziału mówi, że błogosławiony, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski, jest obiecane błogosławieństwo tym, którzy to będą studiowali, którzy będą to badali. I my mamy nadzieję takie dzisiaj błogosławieństwo uzyskać, osiągnąć, bo to właśnie zamierzamy uczynić, przybadać fragment oczywiście tej księgi. Więc przesłanie było podane do siedmiu zborów, ale ma szersze zastosowanie do całego Kościoła wieku Ewangelii. Chociażby wynika to z tego, że poselstwo wysłane do siedmiu zborów. Czyli na czasów apostoła Jana, gdy on pod koniec pierwszego wieku pisał te słowa, to w całej Azji Mniejszej nie było więcej zborów. Były tylko siedem zborów? Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie były jeszcze jakieś inne zbory, ale przesłanie jest do siedmiu, bo to jest cyfra, siedem jest cyfrą symboliczną, jest cyfrą zupełności, cyfrą boskiej doskonałości, dlatego też zostało wybranych siedem tych zborów i do nich zostało skierowane to poselstwo. Trzeba pamiętać, że Księga Objawienia, jak wszyscy, którzy do niej zaglądali, kiedykolwiek dobrze wiedzą, jest księgą symboli. Jest najbardziej symboliczną ze wszystkich ksiąg. No, na przykład Ewangelie czy Dzieje Apostolskie są no, przede wszystkim księgami historycznymi, które podają historyczny zapis. Co się z tym stało, co kto powiedział w takiej sytuacji. Natomiast Księga Objawienia podaje przede wszystkim symbole. Są reguły. Podawanie rzeczy nie w sposób wprost, tylko pod jakimś tam symbolem jest regułą. A wyjątkiem jest dosłowne przedstawienie czegoś, które też musi być używane. Bo jeżeli na przykład w Księdze Objawienia jest taki symbol podany, że siedzi Bóg na tronie, no to nie trzeba się dopatrywać, kogo to Bóg może reprezentować. Bo jak Biblia mówi o Bogu, to Bóg nigdy nie reprezentuje kogo, bo on zawsze jest sobą. Ale już jak są jakieś inne postacie, zwierzęta z rogami, czy jakieś inne, to nikt, kto interpretuje Biblię, nie myśli, że te zwierzęta to chodzi rzeczywiście o takie literalne zwierzęta, że było jakieś zwierzę, które miało 10 rogów na głowie i teraz chodzi po lasach i szuka takiego zwierzęcia. Każdy chrześcijanin, każdy, który bada Księgę Objawienia, wie, że to zwierzę coś reprezentuje, coś przedstawia, bo to jest norma w Księdze Objawienia, że używane są tutaj różne symbole. My też będziemy pewne symbole tutaj mieli i będziemy je dzisiaj rozważali. Więc o tym trzeba pamiętać. I te siedem zborów, które zostały tutaj wybrane i do które tutaj poselstwo zostało skierowane, przedstawiają siedem okresów rozwoju Kościoła Chrystusa na ziemi. Od jego pierwszego przyjścia, aż do jego którego przyjścia. Gdyby raz Zbyszek rozdawał tą kartę, tak? Każdy to ma, to jest w stanie zobaczyć, że pierwszy to jest ten okres profeski od 29 do 69 roku naszej ery. Później jest okres smyrdeński od 69 do 313. Następnie Pergamoński od 313 do 799 roku. Tiatyrski od 799 do 1309. Sardeski do 1479. Filadelfijski do 1874, kiedy to rozpoczyna się okres laudy celski. Pod spodem podani są specjalni nauczyciele, boskie narzędzia, których Bóg używał w tych okresach. I tak jak widzimy, na tym okresie, w tej chwili pracuje ten okres pierwszy, efeski, to lata 29 do 69, to wtedy narzędziami używanymi przez Boga było 12 apostołów. To byli ci, których Bóg używał w szczególny sposób do podawania prawdy dla innych. Oni oczywiście mieli swoich pomocników, jak to zresztą dobrze się z dziejów apostolskich wiemy, tak? Apostoł Paweł podróżował z Barnabą, a i był i Sylas, a byli, przecież wiemy z Nowego Testamentu, że byli i Tymoteusz, i inni, Tytus i inni współpracownicy apostoła Pawła, którzy pomagali. To byli ich pomocnicy, czyli to byli tacy, ci pomocnicy to tacy, którzy nie dostawali tej prawdy bezpośrednio od Boga, ale słyszeli ją właśnie od takich ludzi jak apostołowie, a jak usłyszał, zrozumiał, to mógł iść dalej i głosić komuś innemu. Wtedy on osobiście od Boga nie otrzymywał tego zrozumienia. Odrozumienie od Boga otrzymywały to szczególne narzędzia. W tym przypadku, w tym okresie byli to apostołowie. Oni otrzymywali zrozumienie prawdy od Boga, głosili innym, a każdy, kto słyszał, zrozumiał, uznał za właściwe i przejął się tym, szedł i dalej głosił innym. I w taki sposób się to rozchodziło. Poselstwo, więc były to te narzędzia, których Bóg używał. To chyba tyle, co chciałbym powiedzieć tytułem wstępu ogólnie. Przejdźmy teraz do okresu efeskiego i do tego, co Biblia w Księdze Objawienia na ten temat mówi. Więc zaczynamy od drugiego rozdziału, wersetu pierwszego. I werset ten mówi: do anioła zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Tak to mam tutaj powiedziane. Najpierw zastanówmy się nad tym aniołem. Kto jest tym aniołem? Anioł zboru w Efezie. Już podejrzewamy, że anioł musi oznaczać kogoś, a nie chodzi nam o anioła, czyli taką duchową istotę. No bo czy z góry na Efezie miał jakąś anioła własnego, a z góry w Smyrnie miał innego anioła, bo to się zaczyna do każdego zboru, poselstwo rozpoczyna się od stwierdzenia, a do anioła zboru wy napisz. Tak więc to nie jest dziwne było kierowanie poselstwa jakiegoś do duchowej istoty, jaką jest anioł. Żeby to anioł Boży, bo to tutaj Janowi ukazał się anioł Boży na wyspie Patmos i mu to pokazał. Więc byłoby rzeczą dziwnie, bardzo śmieszną, gdyby jeden anioł Boży przychodził do człowieka, jakim był apostoł Jan, i mówi: powiedz innemu aniołowi to a to. Wy jesteście w świecie duchowym, obydwie to załatwcie między sobą, tak? Rzeczy. Po co porozumiewanie się między aniołami miałoby iść przez człowieka tutaj na ziemi będącego? Więc ten anioł to musi być nie rzeczywista istota duchowa, tylko ktoś inny. Właśnie. Co znaczy słowo anioł? Słowo anioł, bo myśmy tak sobie wzięli, to nie jest słowo pochodzenia polskiego. Ono ma swoje znaczenie i znaczy posłaniec. Anioł to jest posłaniec. Posłanik. Ktoś, kto jest posyłany z misją. Dlatego też te istoty duchowe nazywane aniołami, bo to są istoty, które Bóg używa do załatwiania swoich spraw. Posyła ich z tym, a tu wyśle Gabriela, żeby załatwił jakąś sprawę, coś ogłosił, czy zrobił coś innego. Poza tym ma tych aniołów bardzo wiele, większość z nich nie znamy innych, bo nie są w Biblii podane, bo to co nam jest potrzebne, to jest świat duchowy, którego częścią nie jesteśmy jako ludzie, ale wiemy, że tych aniołów jest bardzo wiele i są to boscy posłańcy, których Bóg wysyła z taką czy inną misją. Dlatego tutaj to stwierdzenie do anioła zboru w Efezie, czyli do tego, który został posłany do zboru w Efezie. Czyli nie chodzi nam tutaj o ten fizyczny Efes, literalny, o miasto Efes, tylko o ten okres Kościoła. To jest przesłanie skierowane do tego, który miał służyć w tym okresie efeskim, czyli do tego, kto jest specjalnym boskim przedstawicielem, przez którego Bóg podaje prawdę na ten okres czasu. Kto w ogóle mówi te słowa? No, te słowa mówi nasz Pan Jezus Chrystus, tylko on ma prawo do interpretowania Biblii. Skąd to wiemy? Zaraz objawienia troszeczkę damy, możemy sobie zobaczyć. Piąty rozdział Księgi Objawienia. Od 1 do 9 mamy tutaj przedstawioną taką wizję, jaką miał apostoł Jan. I widziałem w prawej dłonie tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Oczywiście ten, który siedzi na tronie, to nikt inny jak Bóg Wszechmocny. I trzyma tą księgę zapieczętowaną i wewnątrz, zapisaną wewnątrz i zewnątrz i zapieczętowaną. Jeżeli byśmy wzięli taką księgę, tak? I ją zapieczętowano, nie można jej otworzyć, bo jest pieczęć, którą trzeba złamać, dopiero można otworzyć. A jest zapisana wewnątrz i na zewnątrz. Na zewnątrz, to znaczy na okładce coś jest. To, co jest na zewnątrz, można przeczytać bez łamania pieczęci. Ale to, co jest zapisane wewnątrz, to można otworzyć, dopiero się złamie pieczęć, tak? No i czytamy dalej. I widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym. Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. Tak? To jest pytanie, kto może być właśnie tym interpretatorem, czyli tym, który będzie wyjaśniał tą księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, to jest Słowo Boże. Przez zapisaną na zewnątrz rozumiemy proste rzeczy w niej podane, prostsze, które każdy może, kto przyjdzie do Biblii. W Biblii jest wiele rzeczy, które każdy człowiek, jak przyjdzie i otworzy, nie musi mieć żadnego religijnego przygotowania, przeczyta sam i zrozumie. Ale są też i takie rzeczy, które sam człowiek bez korzystania z pomocy specjalnych własnych narzędzi nie jest w stanie wyjaśnić, chociażby Księgi Objawienia, czy wielu innych fragmentów wprost. Tutaj na jako przykład mógłbym podać taką scenę zapisaną z Dziejów Apostolskich, kiedy to eunuch królowej egipskiej wraca, był na modlitwach w Jerozolimie, bo on przeszedł na judaizm, był konwertytą, no i jechał sobie na wozie i czytał fragment Księgi Izajasza ze Starego Testamentu. I jak Filip podszedł do niego i się zapytał, czy rozumiesz to, co czytasz, to on powiedział, jakże miałbym rozumieć, gdyby ktoś mi nie wyjaśnił. Bo tutaj prorok pisze, powiedz mi, czy on o sobie to pisze, czy o kimś innym te słowa pisze, bo nie rozumie. Bo właśnie próbował zrozumieć to, co księgę zapisaną wewnątrz, której bez specjalnego boskiego wyjaśnienia nie da się zrozumieć. I dopiero wtedy Filip był w stanie mu wyjaśnić. Jako jeden z pomocników apostołów był tym, który mógł takie rzeczy wyjaśniać. I czytamy dalej w 4 wersecie. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzeczy do mnie, nie płaci. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka jakoby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie, a gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców, i każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wolności. Są to modlitwy świętych i zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzin jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swą ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. To mowa o naszym Panu Jezusie Chrystusie. On jest tym barankiem zabitym. I dzięki temu, że odkupił ludzkość, zajął na czelne miejsce w planie Bożym, tak jak odchodził, gdy odchodził do nieba, to powiedział swoim uczniom, że dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi. Czyli, że Bóg oddał wszystko w moje ręce. W związku z tym wyjaśnianie swojego słowa, tego co Bóg podał, też jest w rękach Jezusa. I tylko On ma prawo do interpretowania i wyjaśniania tych rzeczy. I bez interpretacji podanych przez Jezusa, tych głębszych rzeczy Słowa Bożego, tych właśnie zapisanych wewnątrz, nikt nie jest w stanie zrozumieć. A Jezus udziela tych rzeczy właśnie tym aniołom poszczególnych zborów. Im daje zrozumienie, bo oni są szczególnymi narzędziami, są Jego ustami, ręką, tak i okiem. I on specjalnie poprzez nich mówi, więc im przede wszystkim objawia te nauki doktrynalne głębsze I jest powiedziane, że i oni są właśnie tym aniołem posyłanym do każdego zboru, więc taki anioł składa się z iluś tam ludzi, których Bóg używał. Tutaj anioł okresu efeskiego to składał się z tych 12 apostołów. No i w mniej, w pomniejszym sensie, w pomniejszym sensie także ci pomocnicy apostołów, ci, którzy byli blisko z nimi i od nich wchłonęli te rzeczy i dalej je poszerzali. Ale ci pomocnicy już bezpośrednio ich nie dostawali od Boga zrozumienia. Tak jak apostoł Paweł miał wielkie wizje i widział rzeczy, o których nawet napisał, o niektórych, że nie godzi się mówić. Czyli że Bóg mu pokazał pewne rzeczy, o których nie pozwolił mu napisać. To mówię tylko dla ciebie. Co jest to przeznaczone, że to, co widziałeś, tam na przykład wizję trzeciego nieba, jaką mu dał, wizję raju w przyszłości. To dostał tylko do swojego własnego widzenia, żeby mógł zobaczyć jako nagrodę za swoją wierność i służbę, jaką wykonał. Bóg pozwolił mu, już możesz teraz zobaczyć, jak wiele setek, że nawet tysięcy lat później będzie wyglądało moje królestwo. Ja ci widzę, pokażę już teraz. Ale jakbyśmy by powiedzieli dzisiaj, ale o tym ani nie mówił nikomu innemu. Tak apostoł Paweł, używając języka z tamtych czasów, powiedział, że o tym nie godzi się człowiekowi mówić. Nie wypada. Nie jest rzeczą słuszną, byliśmy to dzisiaj inaczej. Ja mówię w taki sposób. Ale on otrzymywał zrozumienie właśnie wielu rzeczy. W liście do Galatów bardzo wyraźnie podkreśla, że to, co głosi, to ani sam nie wymyślił, ani żaden człowiek mu tego nie podał, tylko otrzymał bezpośrednio od Boga zrozumienie tych rzeczy, które podaje, bowiem był specjalnym boskim narzędziem, które był kontrolowany przez Jezusa. Więc on był tym i częścią tego anioła składowego tutaj, a także należał do tej gwiazdy, którą nasz Pan trzymał w swoim ręku. Bo w tym wersecie pierwszym czytamy jeszcze, że Jezus mówi, to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Co oznaczają gwiazdy? Co oznaczają świeczniki? No, dobrze samo wyjaśnia w wersecie w pierwszym rozdziale. Możemy tam już teraz zerknąć do pierwszego rozdziału Księgi Objawienia. Począwszy od wersetu, czytaliśmy już 9, 10, 11. To czytajmy od 12 dalszy ciąg. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do syna człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty. A nogi jego podobne do mosiądzu piecu rozżarzonego, a głos zaś jego jakby szum wielu wód. I teraz nas szczególnie interesuje. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd. Z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz. Oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarł. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, ja jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i grobu. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. I wyjaśnienie teraz tych symboli. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i 7 złotych świeczników. 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów. Tak? I Jezus to miał trzymał to właśnie w swojej dłoni, te 7 gwiazd. 7 gwiazd to właśnie gwiazda reprezentuje tych nauczycieli, szczególnie używanych przez naszego Pana. I godne podkreślenia jest to, że on trzyma te 7 gwiazd w swojej prawicy, czyli ja ich kontroluję. Oni są w mojej prawicy. Ja ich trzymam, ja ich specjalnie używam. A 7 świeczników, które były wokół, tak, to jest 7 zborów, tych właśnie 7 okresów Kościoła. Do każdego okresu Kościoła jedna gwiazda, jeden nauczyciel jest tutaj posyłany. Oczywiście nie jednostka, ten nauczyciel składa się ze wszystkich, którzy biorą udział w takim ogłoszeniu, dlatego jest to zawsze złożone. I to też jest ciekawy symbol, na który można się zastanowić, bo dlaczego oni nazywani są pokazani pod symbolem gwiazdy? Co to jest gwiazda? No gwiazdy w dzień nie widzimy, ale w nocy gwiazdy dają trochę światła. Tak? Dają trochę światła? Dają trochę światła. Jak jest niebo gwieździste, to nawet w nocy coś troszeczkę o tym widać. Tak samo ci ludzcy nauczyciele, których używa Bóg, dają trochę światła. Dają trochę światła tego Bożego, prawdy Bożej. No ale światło takich gwiazd to jest, porównajmy to światło do światła Słońca. No to jest bardzo skromne światło. A Słońce też jest używane jako symbol światła, jako symbol prawdy Bożej. I Słońce jest, jak właśnie dzisiaj rano myślałem, że tak ta myśl właśnie przyszła do głowy. Słońce jest używane w Biblii jako symbol prawdy światła Nowego Testamentu. Bo te prawdy, które Bóg podał w Nowym Testamencie, są świecą najjaśniej, są najłatwiejsze do zrozumienia. I to przedstawiają Jezusa jako Odkupiciela, plan Boże, to są tak potężne prawdy, że są reprezentowane przez Słońce. Stary Testament jest reprezentowany przez Księżyc. Światło Księżyca jest słabym światłem w porównaniu do Słońca, a poza tym wiemy, jak to jest w przyrodzie, czyli przy tym prawdziwym Księżycu. Prawdziwy Księżyc, ten, który jest na niebie, on tak naprawdę nie ma własnego światła. On nie jest źródłem światła, bo Słońce, tam ciągle jakieś eksplozje dochodzą i to światło powstaje, jest tworzone i Słońce jest źródłem światła. Natomiast to światło Księżyca, co widzimy na Ziemi, to jest tylko odbite światło Słońca, które Słońce się odbija od Księżyca i on to odbija i my to odbicie tego światła to widzimy na Ziemi. I to też bardzo ładnie pokazuje jedną rzecz, że Stary Testament sam w sobie jest niezrozumiały, gdy nie świeci na niego Nowy Testament, Słońce. Wiele rzeczy ze Starego Testamentu ludzie nie wiedzieli, nawet Żydzi, które zostały dane, nie wiedzieli, że to są rzeczy o głębszym znaczeniu, dopóki nie przyszedł Jezus i apostołowie. I dopiero powiedzieli, na przykład psalmy Dawida, to Żydzi uważali, no, że to są te pieśni takie, które sobie śpiewają przy wchodzeniu do świątyni, czy przy innych okazjach, ale że to są proroctwa dotyczące rzeczy przyszłych, to nawet Żydzi nie mieli pojęcia o tym. Dopiero Jezus i apostołowie zaczęli cytować psalmy i pokazywać, że tam jest jakaś większa treść ukryta. Tak? Ja można tutaj przywołać tą sytuację, kiedy nasz Pan zamknął usta faryzeuszom, bo zadał im pytanie, że tutaj w psalmie jest napisane, tak, że zapytał się, że uczony w piśmie, że czyim synem jest Chrystus. Nie, no, oni mówią, że Dawidowym, no bo tak mówi Stary Testament. Przecież Jezus im cytuje fragment psalmu. To w związku z tym, jak Dawid może mówić o nim, że powiedział Pan, Panu memu, usiądź u stóp moich, aż położę w obliczu wrogów. Tak? I mówi, jak może być Dawid ojcem Chrystusa, skoro nazywa go swoim panem? Nie wiedzą, jak dzieli co powiedzieć, bo nie rozumieli tych głębszych rzeczy. Tak samo wiele innych wypowiedzi zawartych w Starym Testamencie jest niejasnych bez światła Nowego Testamentu. Więc Stary Testament, dopiero jak zaświeci Słońce na niego, tak jak na Księżyc, jak zaświeci Słońce, daje jakieś światło. Słabsze światło niż Nowy Testament. Tak samo daje to światło Stary Testament, tak jak Księżyc daje, a gwiazdy to takie małe punkciki, tak jak tych nauczycieli używanych przez Boga było wielu, i od każdego pewna jasność, pewna prawda Boża biła i troszeczkę światła dawało. Oczywiście najwięcej światła znajdujemy w Słowie Bożym, bo to, co najważniejsze, Bóg podał sam, a ci nauczyciele używani przez Niego to mogą tylko wyjaśniać pewne trudniejsze rzeczy i pomagać w zrozumieniu tego, co dało, ale główne światło to jest światło, tak jak dla nas, główne światło to jest światło Słońca. Więc nauki Nowego Testamentu są dla nas najważniejszą doktryną, najważniejszą nauką. Uzupełnianą tym blaskiem, jaki świeci jeszcze Stary Testament oświecony naukami Nowego Testamentu, plus to, co jeszcze gwiazdy, ci wielcy nauczyciele używani przez Boga, przez cały wiek Ewangelii nam dali. Więc w tym wersecie pierwszym mamy napisane, wyjaśniliśmy sobie tego anioła, wyjaśniliśmy sobie gwiazdy, który przechadza się wśród siedmiu złotych świeczników. No, powiedziano o naszym Panu, że on przechadza się wśród tych siedmiu złotych świeczników, a wcześniej w objawieniu 1.20 mówi, że złote świeczniki to przedstawia nam siedem świeczników i siedem zborów, czyli on pośród tych zborów się przechadza. A co to znaczy, że ktoś się pośród czegoś przechadza? No, przechadza się i co robi? Przygląda się, sprawuje kontrolę, tak? Jak ogrodnik przechadza się po ogrodzie, to sprawdza, czy wszystko jest w porządku, czy nie ma szkodników, czy lisy nie podkopały, czy jakieś tam rowaczki nie podjadają drzewek, krzewów. To samo nasz Pan mówi, że on pośród tych zborów trzyma to światło w swoje ręce, te świeczniki, te gwiazdy, i przechadza się wśród świeczników, czyli właśnie z tymi gwiazdami trzymanymi w ręku idzie i niesie pewną światło, wtedy światło. Świat jest przedstawiony jako noc pokryty w ciemności i grzechu, bo ogólnie jak popatrzymy na świat przez no, prawie od samego początku jego istnienia, no to nie panuje w nim sprawiedliwość, nie panuje w nim dobro, tylko grzech, niesprawiedliwość i zło, dlatego pod symbolem nocy. I tutaj mamy, że Jezus właśnie z tym światłem świeczników jest i sprawuje pieczę nad tymi zborami w poszczególnych jego okresach rozwoju Kościoła Bożego. Mamy powiedziane, że do anioła zboru w Efesie. Efes, nazwa miasta, ale słowo ma też swoje własne znaczenie i ono oznacza pierwsze pożądane. Czyli coś takiego, co jest pierwsze i w związku z tym jest pożądane, że jest pierwsze. Słuszne znaczenie słowa Efes, bowiem Efes był stolicą Azji Mniejszej w ówczesnym czasie, miastem stołecznym. Stąd rozchodziły się wszystkie prawa. Prawa były w Rzymie wydawane, jakieś zarządzenia cesarz wydawał. No to później to kurierzy rozwozili po całym państwie, ale najpierw przywozili to do stolicy danego regionu, prefektury i stamtąd proklamowano to dopiero w danym obszarze. Więc jest to dobry symbol dla pierwszego okresu Kościoła, z którego nauczyciele, gwiazda, a tą gwiazdą było 12 apostołów, rozesłała prawdę nie tylko na swój okres, ale i na cały czas rozwoju Kościoła, na wszystkie pozostałe okresy. Prawda się rozeszła od gwiazdy okresu efeskiego, bo to było pierwsze, pożądane, tylko oni pisali pod natchnieniem. Późniejsi nauczyciele, nawet jak byli używani przez Boga, to nie pisali pod natchnieniem, czyli nie mieli tego atrybutu nieomylności, a pisma apostołów zawarte w Nowym Testamencie uznajemy za nieomylne, za natchnione przez Boga, że jeżeli tak napisali, to na pewno tak jest i przyjmujemy to jako pewnik. Nie coś, co trzeba udowodnić, tylko że to jest to coś, czym inne rzeczy można udowadniać i sprawdzać, a samo w sobie jest prawdą absolutną, bo pochodzącą od Boga, bo z pierwszego okresu Kościoła Jezus ich właśnie miał w swojej prawicy i zupełnie kontrolował bardziej niż w późniejszym okresie czasu. Czyli to już sobie też wyjaśniliśmy, no to mamy teraz pierwszy cały wiersz. Przejdźmy do wersetu drugiego, gdzie Jezus do tego pierwszego okresu Kościoła mówi tak. Znam uczynki Twoje i trud, i wytrwałość Twoją, i wiem, że nie możesz cierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. To są ciekawe słowa. Znam uczynki Twoje i trud, i wytrwałość, no to pochwała do tego okresu, za to, że cechował się właśnie takimi cechami, że ci, którzy przychodzili do Chrystusa, szli za Nim, porzucali wszystko. Tak jak mamy zapisy w Ewangeliach, tak, że byli przy łodziach, przyszedł Jezus, mówi, pójdźcie za Mną, zostawili wszystko, szli za Nim. Że z radością przyjmowali grabież swojego mienia, jak apostoł Paweł napisał w liście do Żydów, za to, że byli wytrwali i pełni zapału do Pana, za to dostali pochwałę. Z tego wynikały piękne uczynki. Znam uczynki Twoje, które są dobre, to jest trud i wytrwałość Twoją jest pochwała. I kolejna pochwała za to, że nie cierpi złych. Tak? Czyli tych, którzy źle czynią pod przykrywką czynienia dobra. I że doświadczyłeś, czyli sprawdziłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, ale są kłamcami. Co to za jedni? No są to, nazwalibyśmy im rzekomymi apostołami, czyli podającymi się za apostołów Jezusa, czyli za Jego specjalnych posłańców, za Jego specjalne narzędzia, a w rzeczywistości będący sługami szatana i głosicielami błędu, którzy podawali się za sług Bożych i apostołów Baranka. Tak tutaj napisał apostoł Jan w objawieniu Rodzik, a apostoł Paweł o takich apostołach w swoich listach też wspomina i nawet zetniemy do tego drugim do Koryntów, w 11 rozdziale. Drugi do Koryntów, czy Koryntian. W 11 rozdziale czytamy następujące słowa, wersety 4-5. Bo gdy ktoś przychodzi i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Lecz uważam, że ja w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom. Mówię o takich fałszywych apostołach, którzy przynoszą inną Ewangelię i inne nauki od tych, które apostoł Paweł w Koryncie podał. Tutaj jest to krytyka dla braci w Koryncie, że właśnie takie rzeczy przyjmują. I później zostajemy w rozdziale 11 i od wersetu 13 czytamy. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami. To właśnie ci, o których w objawieniu apostoł Jan mówili, że podają się za apostołów, a nimi są. A nimi nie są, a są kłamcami. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I imię dziwnego, taki szatan przybiera postać anioła świętości, światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz kres ich taki, jakie są i uczynki. Już od samego początku, bo to jest pierwszy okres Kościoła, od samego początku 39 roku, a później po śmierci Pana, po jego dniu zastąpienia w 33, apostołowie prowadzą działalność przez te kilkadziesiąt lat i już wtedy pojawiają się słudzy szatana udający apostołów baranowych, mówiący, że oni Ewangelię głoszą i że tutaj był u was wcześniej jakiś Paweł, ale to on tak trochę źle głosił, bo to nie tak. My wam powiemy, jak ma być. Ale apostoł Paweł jest prawdziwym apostołem Baranka, posłanym przez Boga, a oni takowymi nie byli. I widzimy, że takie rzeczy były, bo tutaj pojawili się w zborze w Koryncie i apostoł Paweł tam pisze do nich i lekko ich napomina, że jacyś dziwni apostołowie się pojawiają. Więc dzięki temu, że w tym okresie byli prawdziwi apostołowie o wielkim autorytecie, to oni byli w stanie przeciwdziałać tym fałszywym, bo pojawiali się fałszywi, no ale jak później apostoł Paweł napisał taki list do zboru w Koryncie, to co? To oni już zostali zdemaskowani i więcej nie mieli przystępu, bo ci bracia w Koryncie nie chcieli źle, tylko myśleli, że ci, co przyszli po apostole Pawle, to byli prawdziwi apostołowie. No i po prostu wykazali się troszeczkę naiwnością. Ale apostoł Paweł to skorygował i po takim piśmie apostoła Pawła, no to tak tam się nie mieli przystępu do braci z Boże, bo apostoł Paweł, jemu towarzyszyły znaki jego apostolstwa i mógł łatwo w nowych czasach, dzięki różnym darom Ducha Świętego, które apostołowie mieli, mogli przekazywać im, to łatwo mógł dowodzić, że oczywiście jest sługą Bożym. Więc takowi nauczyciele kłamstwa, fałszywi apostołowie byli wówczas demaskowani, doświadczani i było stwierdzane, że są kłamcami, że nie są prawdziwymi apostołami Baranka, że są sługami szatana. Więc dzięki temu nie przyjęli władzy nad Kościołem w pierwszym okresie rozwoju i nie wprowadzili swoich błędów. Niestety później było już gorzej, jak umarli prawdziwi apostołowie Baranka i przyszły kolejne wieki, to już nie było kogoś o tak wielkim autorytecie, który mógł mieli apostołowie, żeby korygować i prostować i demaskować tych nauczycieli błędów, którzy zawsze się pojawiają, bo to błądzenie jest rzeczą ludzką. Upadły człowiek doskonały ma dwie skłonności. Jedna skłonność to jest do tego, by błądzić, a druga skłonność, by się wywyższać. I to często jeszcze chodzą w parze te dwie skłonności. Jak się je połączy, to już jest naprawdę problem, bo ktoś, który chce sobie coś wymyśleć, przedstawić to jako coś wielkiego, że Bóg specjalnie go wybrał, on to przedstawi, w związku z tym jest wielki, jest kimś, a wy tylko to macie uznać. To niestety dość powszechne pragnienie u samolubnego człowieka, upadłego człowieka, by być kimś. Tak apostoł Paweł, gdy żegnał się ze starszymi zboru w Efezie, no właśnie, tej miejscowości, o której mówimy. Kiedy wiedział, zresztą im powiedział, że po raz ostatni się widzą, że już więcej jego oblicza nie zobaczą, szykował się do odjazdu z ich miejscowości, to na pożegnanie podał im przestrogę, żeby pilnowali samych siebie i trzody, czyli tego zboru, który został im powierzony. Tak apostoł Paweł zalecał, a później dodał jego, bo on miał objawienia od Boga, on wiedział, co będzie w przyszłości. I on powiedział, że po moim odejściu wejdą wilcy do trzody. Ja wiem o tym, tak? Nie jestem głupi, nie jestem naiwny i wiem, że ja mogę mówić sobie, to co ja mogę zrobić na odejście. Mogę wam powiedzieć parę słów o przestrogi, ale nie jestem głupi, wiem, że to nie wystarczy, że w przyszłości będzie inaczej. Że po moim odejściu wejdą wilcy okrutni, którzy trzody nie będą szczędzić, nie będą oszczędzać, a Bożym powiedział jeszcze straszniejszą rzecz. A ponadto mówi, nie tylko, że wejdą zewnątrz, mówi, z was samych, tych, którzy jesteście nauczycielami, starszymi z Boże, powstaną nauczyciele, głoszący błąd, po to, żeby uczniów za sobą pociągnąć. Ja o tym wiem. Ja odchodzę, ja już wtedy nie będę żył, ale ja wiem, że tak będzie. I to im powiedział. No rzeczywiście tak się stało, że ci nauczyciele w przyszłości powstali i w przyszłych okresach czasu, to w drugim wykładzie będziemy na ten temat więcej mówili, gdy będziemy mieli ten okres synodneński, czyli to, co się działo koniec pierwszego wieku, drugi wiek i trzeci wiek, to sobie coś na ten temat powiemy. Na razie ci, którzy się za takowych podają, nauczyciele błędu, nie są w stanie zapanować, to są apostołowie i są demonstrowani. Werset trzeci mówi, masz też wytrwałość i cierpiałość dla nieznanego, a nie ustałość. Oto kolejna pochwała dla tego okresu Kościoła. Kościół efeski cierpiał prześladowania i zniósł je wzorowo, wynika z tych słów. Że takie prześladowania były, to wiemy w dziejach apostolskich. Dzieje apostolskie zapisują te prześladowania. Mamy, że zaraz na samym początku były prześladowania, że się wszyscy rozpieszli z Jerozolimy, rozeszli, że tylko apostołowie zostali, że święty Szczepan został ukamienowany, że apostoł Jakub jakiś czas później został ścięty, że i Czychan, że Paweł, a późniejszy apostoł Paweł jako Szaweł, tak? I tutaj sam aktywnie działał jako prześladowca Kościoła, starając się wyłapać tych, którzy sprzyjali nowej religii. Takie prześladowania były, było ich wiele. Najczęściej znęcane były przez Żydów w tym okresie te prześladowania. Państwo rzymskie jeszcze prześladowań w tym czasie nie znieciało przeciwko chrześcijanom, bo chrześcijanie byli czymś nowym, to się dopiero co pojawiło. I Rzym centralny nie wiedział jeszcze o tym, nawet jak wiedział, to traktował to jakąś taką nieistotną nowinkę. Nie uważał, że może to być jakiekolwiek zagrożenie dla państwa rzymskiego. W związku z tym w pierwszym wieku, jak wybuchały jakieś prześladowania, to najczęściej były inspirowane przez Żydów. Chyba jedynym wyjątkiem to będzie to prześladowanie, jakie było w Rzymie, zniesione przez cesarza Nerona, to było w pierwszym wieku, no i tego akurat Żydzi nie wywołali tego, tylko sam cesarz potrzebował kozła ofiarnego, żeby zrzucić taką myśliwę za pożar w Rzymie i akurat nie lubiani przez innych chrześcijanie byli dobrym kandydatem na to, żeby na nich winę zrzucić i ich oskarżyć, to oni są winni się rozprawić z tymi przy tej okazji. Więc tam był werset trzeci. Werset czwarty mówi, gdy już się skończyły pochwały, zaczynają się napomnienia. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Co już to znaczy? To z tych słów wynika jasno, że na początku, bo to jest właśnie pierwsza miłość, to ta miłość, jaką miała się na początku, tak? Że miałeś tą pierwszą miłość, była jej duża miara tej miłości do Boga, do Jezusa, do prawdy Bożej, lecz co później się dzieje? No jak to się najczęściej dzieje, stopniowo ta miłość i gorliwość słabła. I tutaj zostaje to wypomniane, tak, tym braciom żyjącym w ówczesnym czasie, że wielu z nich osłabło tej swojej miłości do Boga, do Chrystusa. I tutaj można nawet gdyby odejść od nich i od ich okresu czasu i nawet te słowa i te zasady przenieść na czas współczesny, na ludzi żyjących obecnie, że rzeczywiście tak to często jest, że wielu z tych, którzy w początku oceniają prawdę Bożą jako drogą, jako cenną, miłą, to gdy powstają przeciwności, prześladowania, to słabną, zniechęcają się, wydaje mi się, że to wszystko za dużo kosztuje, że ta prawda jest za droga. I nie rozumieją, że te prześladowania są i dla ich rozwoju, i po to, by pokazać, czy są godni tej prawdy, bo ta prawda nie jest w dzisiejszych czasach dla każdego, i tak jak jakiś poeta napisał, że to jest, że wielkie prawdy kupowane są za wysoką cenę, a nie za... Czyli żeby je zdobyć, trzeba jej pocierpieć, trzeba jej stracić różne rzeczy. Więc niektórzy letni z gorących w swoich uczuciach stawali się letnimi, a Bóg letnich nie lubi. Nie lubi. W trzecim rozdziale objawienia będzie zapisane, do ostatniego okresu Kościoła Bóg mówił, obaj obyś był gorący albo zimny. A żeś letni, to się wypluje. Wyrzucę się. Nie będę się, odrzucę. Nie będę się już tobą posługiwał, bo Bóg letnich nie lubi. Tak jak jest podany przykład naszego Pana, przykład podany przez naszego Pana, który mówił, że jak ktoś chce pójść za nim, to niech się najpierw dobrze zastanowi nad tą kwestią, bo żeby nie okazał się głupi i śmieszny. I podał przykład człowieka, który chciał zbudować wieżę, ale nie policzył sobie, co trzeba zrobić, jak coś przystępuje się do budowy budynku. No już widzimy, nawet 2000 lat temu było tak samo. Trzeba mieć odpowiednią ilość funduszy. Tak? I Jezus mówi o człowieku, który zaczął budować wieżę, a na początku nie policzył sobie i nie ustalił, że nie ma wystarczająco środków. Jeżeli nie masz wystarczająco środków, no to nie zaczynaj, bo inaczej okaże się wobec wszystkich głupota. Tak? Ludzie się później z niego śmiali, bo to człowiek, który zaczął budować wieżę, zbudował fundamenty, a później nic mówi, zabrakło mi środków i musiał przerwać. Jest to jako oczywisty przykład głupoty nieodpowiedniego postępowania, więc tak samo Jezus powiedział, że jako przykład przestrogę dla tych, którzy chcą za nim pójść, by dobrze sobie policzyli te koszty, czyli że są w stanie znieść to, co się wiąże z podążaniem za nim, bo podążanie za nim w innym miejscu jest powiedział, że kto chce pójść za mną, to co musi zrobić? Zaprzeć samego siebie, wziąć krzyż swój i naśladować mnie. Trzy rzeczy. A to się wiąże właśnie z przechodzeniem doświadczeń, cierpień i nie można osłabnąć w tym. A wielu się właśnie tak przytrafia, że słabną. To, co się przydarzyło w naszym pierwszym kościele, w pierwszym okresie rozwoju kościoła, przydarza się po dzień dzisiejszy. Dlatego też Jezus powiedział w jednym miejscu, że wielu jest powołanych, a niewielu jest wybranych. Tak? Wielu jest powołanych, to jest wielu tych, którzy przyszli i przyjęli poselstwo Chrystusowe i przyszli do Chrystusa, a to są powołani, a wybrani to są ci, którzy wytrwali w tym do samego końca. Tych, którzy zaczynali z wielu, tych, którzy zwycięsko napęczyli jest niewielu. Bo nie jest to proste i właśnie nie można tej pierwszej miłości porzucić. No i dalej kontynuując to napomnienie, Jezus mówi w wersecie 5 drugiego rozdziału. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się, i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie pamiętasz. Więc pamiętaj i wspomnij sobie, przypomnij, jakim byłeś kiedyś, tak? Na początku, jak prawda i Chrystus były twoją pierwszą miłością, czyli przeżywaną intensywnie. Nie wyblakłą, przyblakłą, zletniałą, tylko intensywną i gorącą. I upamiętaj się i powróć do takich uczynków, które miałeś kiedyś. Kiedy miałeś tą wiarę, pełną miłości, kiedy byłeś wiele miłości do Boga i prawdy. Bo jeżeli nie uda ci się powrócić do tego stanu, jak mówimy, on lepiej nie lubi, tylko gorący, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój. Tak mówimy, te cytaty, które tutaj daję, to w przykładzie Biblii Warszawskiej są tak. Ruszę, zdaje się, przy Biblii Gdańskiej też jest ruszę, ale wiele innych przykładów, wiele przykładów angielskich, ta z polskiej Biblia, tak zwana warszawsko-praska autorstwa księdza Romanika, mówi, nie że ruszę, bo co to znaczy ruszę świecznik z jego miejsca, różne słowa usunę. Usunę świecznik twój z jego. Więc z jego miejsca, więc to wydaje mi się być trochę chyba tłumaczenie to lepsze, że usunę świecznik twój z jego miejsca. Czyli co to oznacza? Oznacza to, że nasz Pan odrzuci taki kościół, bo świecznik reprezentuje kościół w danym okresie, jak Bóg usunie kościół z tego miejsca, to nie będzie odrzucony. I tak też się stało. Nie wtedy, tylko wiele, wiele stuleci później, ale w końcu do tego doszło, bo ta przestroga nie została wdrożona w życie. Że ostatecznie objawienie w 18 rozdziale mówi takie słowa do naszego kościoła kresjonalno-wiedzyckiego. I nie zawiśnie już tobie blask świecy. Świeca jest dla świeczników. Że nie zawiśnie już tobie blask świecy, czy blask słowa Bożego. Więcej słowa Bożego wytłumaczenia i nauk wam nie podam. I tego blasku nie będzie, bo wasz świecznik został zabrany do swojego miejsca. I nie ma już świecy, żeby słowo Bożego było tam świecić. W wersecie szóstym nasz Pan tutaj podaje okoliczności ładowcące. Tutaj trochę ich skrytykował. Teraz mówi, że są pewne rzeczy, które wcześniej chwalił, później skrytykował. Teraz znowu powraca do pokazywania pozytywnych rzeczy z tego okresu i mówi, na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. No to jest rzeczywiście, jeśli Bóg tego nienawidzi, i wy tego nienawidzicie, no to się Bóg cieszy. Bo należy dołożyć do takiego stanu uczuć, jakie ma Bóg, to co Bóg miłuje. Nie mamy miłować, do czego On nienawidzi. No i my powinniśmy nienawidzić. Tylko, żeby to zrozumieć, to rozbija się wszystko w tych Nikolaitów. Co to za jeden? To nie jest polskie słowo powiedzieć Polakowi Nikolaita, czy też rzeczy od nazwy zjawiska Nikolaizm. Nikt nie wie, co to jest, bo to nie jest po polsku zupełnie. No, to żywcem wzięte z języka greckiego, tak jak apostoł Jan to zapisał. A w Grece to jest słowo złożone z tego słowa. Słowo niko znaczy zwycięstwo w języku greckim. A laos, ta druga część, bo to się nikolaizm, dosłownie się nazywa to zjawisko, laos znaczy lud, a zwłaszcza laika, czyli ludzie świeccy. I tu to można, to złożenie tych dwóch słów można przetłumaczyć to na kilka sposobów, ale w kontekście tego, że Bóg tego nienawidzi, to tylko jedno tłumaczenie jest poprawne. Nikolaici znaczy zdobywcy laikatu. Czyli ci, którzy panują nad tym laikatem, którzy zdobyli laikat i sprawują nad nim władzę. A któż to taki? No, dzisiaj nazywamy ich polskim słowem klerykałowie. Bóg mówi, że nienawidzi tych, którzy swoimi uczynkami chcą zniewolić innych, zwłaszcza ludzi świeckich. Czyli chcę powiedzieć, że nienawidzi tych, którzy sprawując funkcje duchowne, będąc duchownymi, wykorzystują swoje stanowisko do tego, by nad zwykłymi wyznawcami, zwanymi laikatem, czy też ludźmi świeckimi, zdobyć władzę. Czyli nienawidzi tych, którzy ze swoich duszpasterskich obowiązków, które Bóg powierzył, których sprawowanie jest chlubą, bo apostoł Paweł przecież napisał, że kto biskupstwa pragnie, kto chce być biskupem, to pięknej pracy pragnie. Tak, to jest coś, co Bóg pochwala. Bycie duszpasterzem dla wiernych, karmienie prawdą, pomaganie w przezwyciężaniu doświadczeń, radzenie, doradzanie tym wiekom, jak powinni się zachować w różnych sytuacjach życiowych, to są wspaniałe rzeczy i kto to czyni, no to ma u Boga nagrodę. Ale kto próbuje wykorzystać tą funkcję do tego, żeby panować i rządzić, to już się Bogu nie podoba coś takiego. Dlatego Bóg mówi, że uczynków takiego postępowania nikolaitów Bóg nienawidzi. Gdy Kościół dostaje pochwałę za to, bo mówi, to masz na swoją drogę, że ty też tego nienawidzisz, no to w tym jesteśmy zgodni. Więc to jest twój plus. Na twój plus to przemawia, że tego nienawidzisz. I nie tak powinno być. Bóg dał i apostołów, dał i innych nauczycieli, nazywanych biskupami w Nowym Testamencie, czy też starszymi, prezbiterami, to zależy, różne słowa, co tutaj używane. To oni są przez Boga ustanowieni, ale po to dla pożytku tych ludzi świeckich, jak to się mówi, laikatu, a nie po to, by nad nimi panować. Skąd możemy tak z pewnością powiedzieć? No bo trzeba brać inne miejsca z Biblii. I apostoł Piotr wyraźnie o tym mówi. Pierwszy Piotra, piąty rozdział, drugi, trzeci werset. Pierwszy Piotra, piąty rozdział, drugi, trzeci werset mówi. Paście trzodą Bożą, tutaj do innych starszych zborów, tych, którzy mieli funkcje duszpasterskie w zborach, apostoł Piotr pisze tak. Paście trzodę Bożą, która jest między wami. Nie z przymusu, lecz ochotnie. Czyli nie dlatego, że ktoś nas rusza, tylko serca, byśmy dzisiaj powiedzieli. Po Bożemu. I tutaj wspomina. Nie dla brzydkiego zysku. Czyli nie po to, by ziemskie korzyści z tego czerpać. W postaci luksusów i wygodnego życia i życia na koszty innych. Tu apostoł Paweł, jak przedstawiał sam siebie, to mówił, że on własnymi rękami, pracą własnych rąk zapewniał sobie utrzymanie i tym się właśnie chlubił, że jak przyjeżdża gdzieś do jakiegoś zboru, a przyjeżdżał to czasami zostało długo, zdarzało się, że i 2 i 3 lata był, nie chciał być ciężarem dla tych braci w tamtym miejscu, czyli pisze, że własnymi rękami na swoje utrzymanie i nawet na utrzymanie tych, którzy przyszli razem z nimi, razem z nim się zatrzymali, pracował przy robieniu namiotów. No tak? To taki był jego zawód, który miał wcześniej, zanim został powołany przez Boga, zajmował się zapewne rodzinny interes, z ojca na syna przekazywany, robienie namiotów i w tej branży dalej pracował i zarabiał na swoje utrzymanie i tym się chlubił, że nie jest ciężarem i że nikt mu nie zarzuci, że to, co robi i głosi, to po to, żeby ziemskie mieć korzyści, że przyjedzie, tutaj coś im naopowiada, a ci będą go utrzymywać. Tak? I tym sposobem sobie życie lekko i przyjemnie przeżyje. Nie? Tak nie postępował. Więc nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. I tutaj też ważne słowa. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Taki powinien być duszpasterz, ten, który podejmuje obowiązki duszpasterskie, czyli obowiązki nauczania w kościele, w danym zborze, czy w danej społeczności, takimi cechami powinien się cechować. Takie cechy powinien posiadać. Być, starać się swoim postępowaniem i zachowaniem być wzorem. Tak jak apostoł Paweł starał się, że właśnie to nie, jak pisze do tych braci, tego jednego ze swoich listów, to mówi, że tak właśnie, bo nie korzystając z utrzymania ich, tylko samemu pracując, chciał dać nam przykład, jak należy postępować, bo on się do tego stosował. Chciał być wzorem do naśladowania, by inni mogli się na nim wzorować, więc nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody, a klerykałowie to nie tacy. Klerykałowie pragną władzy, zaszczytu i pieniędzy. I tutaj mamy powiedziane, że w pierwszym okresie Kościoła, że Kościół nienawidził niekolaitów. Czyli już wtedy, tak w tych pierwszych 40 latach od przyjścia, od rozpoczęcia misji przez naszego Pana, już takowi się pojawili. Dlaczego? No bo Pan ma ludzka natura zawsze takich rzeczy pragnie. Zaszczytów, wywyższenia i bogactw. To jest chciwość, jest jedną z sił napędowych człowieka, które pobudzają człowieka i widzimy po dzień dzisiejszy. Są wielką siłą motywującą, która sprawia, że ludzie wcześnie rano wstają i ciężko pracują do późna, czasami dużo więcej niż by potrzebowali, ale coś im do tego pcha. I nawet nie jest przywóz zewnętrzny, że ktoś stoi z mieczem czy z kijem nad nimi z batem, że jak ktoś przestanie pracować, to będzie ten batem lał. Tylko on sam siebie zmusza, bo zmusza do jego siły, bo on chce więcej i więcej. To jest powszechna cecha ludzkości, występująca obficie po dzień dzisiejszy, więc tak samo była i wtedy. Ci, którzy byli wybitni w pewien sposób, mieli większe zdolności, potrafili, nie zdobyli wiedzę, nie potrafili ładnie przebawiać, no to myśleli sobie, no ja tutaj jestem ponad, nie mi się coś z tego należy. Jakie zaszczyty, korzyści, mogli czerpać korzyści ze sprawowanych funkcji zboża. Na szczęście w tym okresie efeskim to spotykało się ze zdecydowanym sprzeciwem. Takie próby, bo jest powiedziane, że nienawidzisz takich rzeczy. No jak ktoś czegoś nienawidzi, to się sprzeciwia, żeby to nie było praktykowane, więc za to zostają pochwaleni. W tym pierwszym okresie nie udało się jeszcze tym klerykałom przejąć władzę nad Kościołem. Stało się to dopiero w następnym okresie po odejściu apostołów, którzy już nie mogli korygować tego błędnego kursu, jaki Kościół chrześcijański zaczął obierać. No i werset 7 mówi, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Kto ma uszy, niech słucha ten początek. Oczywiście nie chodzi o literalne uszy, bo te literalne uszy to każdy ma, albo prawie każdy, a wcale nie słucha tego, co Bóg mówi, nie studiuje słowa Bożego. To jest to, co gdzie nasz Pan nazywał Ewangelia, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Czyli uszy ku słuchaniu słowa Bożego. Czyli innymi słowy, kto ma uszy ku słuchaniu, jest chętny do tego, by słuchać słowa Bożego. Bo każdy ma fizyczne uszy, ale większość ludzi nie chce tych fizycznych uszu wykorzystywać do tego, by słuchać słowa Bożego i tych nauk, które Bóg ma do podania ze słowa Bożego. Nasz Pan często używał tego wyrażenia, że kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha, co mówię, po to, by zaznaczyć, że te poselstwa, które on przedstawia, nie są skierowane do wszystkich ludzi, tylko do niektórych, do takich, którzy mają uszy ku słuchaniu. I tacy, którzy chcą tego słuchać, którzy są, mają wiarę i są w stanie takie rzeczy ogarnąć i przyjąć. Co mówi Duch? Oczywiście ten Duch to Duch Boży, boskie usposobienie, w tym przypadku boska mądrość te rzeczy podaje, podając boską prawdę na temat dla różnych, dla Kościoła w jego różnych okresach rozwoju, więc kto ma uszu po słuchaniu, niech słucha tego, co boska mądrość podaje o różnych okresach Kościoła. A kto zwycięży, to spożywać będzie z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Oczywiście raj Boży to dom Boży. Widzieliśmy raj Boży w Edenie na początku, w którym praojciec nasz Adam się znajdował, ale oczywiście raj Boży ma nie tylko część tą ziemską, którą nasz praojciec Adam, ma też i część duchową, część niebieską. Bo kto zwycięży, to będzie spożywał z drzewa żywota. Czyli tutaj to jest nie to samo drzewo żywota, które było w ogrodzie Eden, bo to było dla ziemskich ludzi. Spożyje, otrzyma boską naturę i ma być razem z Bogiem i z Chrystusem, bo jest to obiecane w innych miejscach podane wprost. Oddaję pierwszy Piotra 1,4, znaczy drugi Piotra 1,4, zobaczmy, gdzie jest sprecyzowana nagroda dla zwycięzcy. Drugi Piotra. Drugi Piotra 1,4 czytałem. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Uczestnicy boskiej natury. Boska natura jest obiecana tym, którzy unikają wskażenia. Czy też pierwszy Jana 3,2, gdzie inny apostoł z kolei mówi: umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż wierzymy do takiej, jakiej jest. Mowa o tym, że ci, którzy zwyciężą, to ujrzą Chrystusa takim, jakim jest. Bo będą mieli takie samo ciało, będą tacy jak Chrystus. Człowiek nie jest w stanie zobaczyć Boga swoimi oczami, ani nie jest w stanie zobaczyć Chrystusa w jego obecnej naturze. Apostoł Paweł, jak sobie jak jechał na Damaszku prześladować Kościół i mu się po drodze ukazał Chrystus, to sam rąbek chwały Chrystusa oślepił go. Bo jest to blask taki, jest to taka potęga, taka energia, że istota ludzka nie jest w stanie znieść, żeby się w pobliżu znalazła, bo oślepia, a może wystawiona w większym stopniu, w większym działaniu mowa może być zabić ludzką. Nie wiemy, bo takie przypadki nie są zapisane. Zapisane jest tylko, że jak się skrawek tej chwały ukazał apostołowi Pawłowi, ten oślep. Bo to jasność większa niż słońca w południe poraziła. Było dużo więcej światła, niż wzrok człowieka może wytrzymać. Wiemy, że to dzień dzisiejszy wysoko w górach, rano jak zaświeci słońce i od śniegu idealnie białego się odbija, to trzeba mieć ciemne okulary, bo się oślepi po iluś tam minutach. Także światło jest tak intensywne, że więcej niż oko ludzkie zostało przeznaczone, że może wytrzymać. Więc taka nagroda jest im obiecana. To wspomnienie o raju i drzewach żywota to oczywiście aluzja do tego raju. W Edenie zostaje tutaj uczyniona ale dzięki ofierze Jezusa dla wierzących zwykłej Ewangelii otworzyła się droga do tego, by otrzymać żywot na wyższym poziomie niż ten, który miał praojciec Adam. Bo wszyscy zwykłej Ewangelii, tak jak czytaliśmy, mają obiecaną boską naturę. I to by było tyle odnośnie, co przygotowałem, co dzisiaj chciałem się tutaj z braterstwem podzielić odnośnie kościoła okresu efeskiego. Więc dziękuję za wysłuchanie i tak jak mam nadzieję, że spełni się to dla nas, co zapisane jest na początku Księgi Objawienia pierwszego rozdziału, że będzie błogosławiony ten, który czyta i studiuje słowa tego proroctwa. Oby to błogosławieństwo stało się naszym udziałem. Dziękuję za uwagę.